Jestem w Gdańsku, spotykam się z Państwem na Jarmarku Dominikańskim w czwartki, piątki i soboty do 12 sierpnia. Od 9 do 18, czwartki, piątki i soboty. Namiary na moje stoisko znajdą Państwo na cejrowski.com/jarmark. cejrowski.com/jarmark. No to jesteśmy umówieni. Rąsia!
Studio Dziki Zachód.
I tak, drodzy Państwo, wysłuchaliśmy piosenki o mewie, a teraz już wracamy do studia Dziki Zachód. I teraz nie wiem, jaki temat na zakończenie, czy ten szczyt Państwa...
No niech Pani zagai.
No to może zróbmy ten szczyt, który dzisiaj się odbywa, bo to pierwsze takie spotkanie od 2015 roku. Państwa Ameryki Łacińskiej, Karaiby i Unia Europejska. Ja nie wiem, czy Pan śledzi te informacje, które napływają. Ja trochę tak i mam tutaj jeden cytat, który chyba nie jest zbyt entuzjastyczny. Postępy w sprawie umowy handlowej Unia Europejska a Państwa Ameryki Łacińskiej na razie nie idą zbyt dobrze. I to jest tak, że Unia Europejska nie miała skrupułów negocjując umowy handlowe z Chinami, Wietnamem czy z Singapurem, pomimo ich fatalnych osiągnięć w zakresie praw człowieka czy ochrony środowiska, ale jeżeli chodzi już właśnie o Brazylię, Argentynę czy Paragwaj, no to nagle Unia Europejska odkryła swoją słabość do lasów deszczowych i do grup rdzennej ludności. I to też już jest jakiś problem, jakiś kamień milowy do przeskoczenia, aby zawrzeć taką umowę, no, która jest i Unii Europejskiej i tak naprawdę też państwom Ameryki Łacińskiej potrzebna, no bo jeżeli nie my, no to będą tam Chiny i będzie tam Rosja.
No ale to przecież durnie pracują w Unii Europejskiej i sekta klimatyczna rządzi. Nie skupiają się na interesach, bo oni mają pensje. Nie myślą o rozwoju. Nawet o klimacie i o lasach deszczowych nie myślą, bo przecież współpraca gospodarcza z tymi krajami, które mają las deszczowy, to jest też jakiś rodzaj lewara. Biedna ludność w Brazylii bardzo często jest przemieszczana do lasów tropikalnych. Rząd, tak jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych, robi nadania ziemskie. W Stanach, to w westernach mogli Państwo widzieć, że ziemie federalne na zachód od Mississippi były oddawane ludziom do gospodarowania. Można było działkę sobie wyznaczyć, cztery słupki wbite w ziemię i jeżeli człowiek przez powiedzmy 5 lat gospodarował, to potem przyjeżdżał urzędnik władzy federalnej i mówił: zagospodarowałeś tę działkę, jesteś tu od 5 lat, żyjesz, nie tylko przyjechałeś na chwilę i wyjechałeś, tylko rzeczywiście osiadłeś tutaj na tej ziemi, to w takim razie dostajesz nadanie ziemskie. Bezpłatnie albo za przysłowiowy grosz wchodziło się na własność ziemi. Cała masa biednych ludzi z rolniczych rejonów Europy emigrowała do Stanów Zjednoczonych również po to, żeby posiąść ziemię. Za darmo w cudzysłowie, albo bardzo tanio. No to był ogromny wysiłek fizyczny, żeby zagospodarować takie nieużytki na krańcach świata, na krańcach cywilizacji. No i w Brazylii stosuje się metodę podobną. Otóż jeżeli w São Paulo czy Rio, w dzielnicach biedy jest już za dużo ludzi, nie ma pracy, nie ma co jeść, slumsy, to proponuje się tym ludziom, że przewieziemy was autobusami państwowymi na nowe tereny, na skraju dżungli i tam możecie sobie zagospodarować działkę. Rząd najpierw buduje drogi przez dżunglę, prosta droga, a potem na lewo i prawo wąski dostęp do drogi i 5- bądź 10-kilometrowy pas dżungli w głąb, na lewo i prawo od tej drogi. No i zaczynają od karczowania drzew, bo przecież żeby pole założyć albo łąkę dla krowy, to trzeba wykarczować. Sprzedają drewno do tartaków, stawiają dom z części tych patyków, które zrąbali, potem zaczynają rolnictwo, potem puszczają bydło, a potem zwykle ziemia ulega wyjałowieniu i drugie pokolenie dochodzi do wniosku: a rodzice zaczynali w São Paulo, to może wrócimy do Rio albo do São Paulo i zobaczymy, jak tam jest. Cała ta działalność mogłaby zniknąć, gdyby na przykład Unia Europejska dała szansę na nowe miejsca pracy w tych miejscowościach, które są przeludnione, w tych fawelach. Więc Unia Europejska jakby chciała chronić lasy deszczowe przed tą działalnością, którą opisałem, no to właśnie powinna robić interesy z Ameryką Południową, a nie obrażać się na: wycinacie lasy. No wycinamy lasy, bo nasi ludzie potrzebują chlebuś i mięsko. no to wysyłamy ich do lasu, wycinamy, cywilizujemy nowe obszary, dżungla rzeczywiście się kurczy. Jak chcecie, żeby się nie kurczyła, to postawcie fabrykę w São Paulo, do której prosty naród z faweli będzie mógł przyjść do roboty. Zróbmy interes jakiś.
I to doskonale zrozumiały już dawno temu Chiny i w ten sposób przejdziemy chyba do ostatniego tematu, bo wspomniał pan na początku rozmowy o tej Afryce. Zacytuję hiszpański dziennik El Mundo, ta Hiszpania też się przejawia przez całą audycję Dzikiego Zachodu. Te Chiny umacniają swoje wpływy w Afryce, między innymi dzięki inwestycjom biznesowym, to o tym wiemy, ale te inwestycje są ochraniane przez organizacje podobne do rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera, tak napisał w zeszły czwartek hiszpański dziennik El Mundo. No i te inwestycje obejmują budownictwo, przemysł, ale też właśnie przemysł taki wydobywniczy, no i rolnictwo. To tak w ramach ciekawostek, więc Chiny tam są i Chiny potrafią ochronić swoje interesy. Kiedy myślimy o grupie Wagnera, no to myślimy przecież o przestępcach. Cały odcinek prawie poświęciliśmy temu, tak, jakich oni tak używają metod, a okazuje się, że Chiny też gdzieś nie są od tego odległe.
A Chiny to stosują taki scenariusz, że jak jest dwóch konkurentów o stołek prezydenta w jakimś kraju afrykańskim, to przychodzą do obu i proponują, chcesz gadżety na wybory? Sam widziałem i na filmach, bo co przez świat z Afryki widuje się takie, że perkal przywiozą, materiał jakiś przywiozą na afrykańskie suknie, mocno kolorowy, ale częścią na druku jest nazwisko kandydata na stołek prezydencki. Przyjeżdża statek przeróżnego badziewia z Chin i ten kandydat dostaje taki rodzaj dotacji, że tam latarki, żelazka, suszarki, no co tam jeszcze, no cała masa taniego badziewia z Chin, które już się nie daje sprzedać w innych krajach, ale do Afryki można wysłać. On to rozdaje w ramach kampanii wyborczej, jako dobry baciuszka wygrywa wybory i potem Chiny mówią, dobra, no to teraz tak jak się umawialiśmy, chcemy koncesję na wydobycie tego cennego metalu do baterii, które wsadzimy do fotowoltaiki i opchniemy na dach kościoła świętej Brygidy w Gdańsku. No i dostają licencję, tylko tenże prezydent nowo wybrany przez Chińczyków mówi, ale tam nie ma dróg dojazdowych, sami zbudujemy. Ale nie mamy rolników, a my mamy górników własnych, to jest kopalnia odkrywkowa, zbudujemy sobie drogę, będziecie mieli i na lewo i prawo od tej drogi będziecie mogli karczować dżunglę i tam sobie miejscowości poustawiać, przywieziemy swoich robotników, swoją infrastrukturę i tak powstają drogi w Afryce, budowane całkowicie przez chińską siłę roboczą. Kto w Afryce natknął się na coś takiego. Część tej populacji, która tam przyjedzie do pracy, zostaje. Część tej populacji, która tam przyjechała do pracy, to są osadzeni w więzieniach chińskich, kryminaliści, więźniów politycznych się nie wywozi na takie wycieczki i ci kryminaliści mają powiedziane, pojedziesz do Afryki na 5 lat budować drogi, a potem możesz sobie uciec. Możesz zostać, bylebyś nie wracał do Chin, bo my mamy już przepełnione więzienia. Tu byłeś złodziejem, kryminalistą, masz wyrok 20 lat więzienia, pojedziesz do Afryki, dostaniesz kontrakt na 5 lat, po 5 latach radź sobie sam. No i tak to wygląda w Afryce, chińskimi rękami. Kto nie wierzy mi, no to jak ktoś ma znajomego, który był w Afryce, to opowie. Cała masa chińskich tego typu instalacji. Ni stąd, ni zowąd, czarna Afryka i chińska wioska.
To, że Chiny tak robią, to nie jest jakoś specjalnie zaskoczenie, no bo wszędzie są tam, gdzie po prostu im się to opłaca i stosują tego rodzaju metody. No problemem jest to, że nie ma tam Polski i nie ma żadnej wymiany handlowej z czarnym lodem, to chyba w ogóle jest pieśń przyszłości, ale że nie ma tam Unii Europejskiej, no to jednak jest obszar przecież tak z ogromnym popytem, z dostępem do tanich surowców i to jest duży problem. Być może dzisiaj coś się uda ustalić na tym szczycie dotyczącym Ameryki Łacińskiej, być może kiedyś uda się ustalić coś.
Moim zdaniem Europa ma problem taki, że do góry nogami stawia pewne sprawy. Otóż ta Europa, która mogłaby inwestować w Afryce, wstydzi się, że oni mieli kolonie w Afryce. Francuzi się tak się trochę wstydzą i w ramach Unii mówią, nie, no do Afryki może lepiej nie wchodźmy agresywnie, myśmy tam kolonie mieli, nabroiliśmy tu i tam trochę nieładnie, nie chcemy tam wchodzić. Polska z kolei nie ma szans w Afryce ze względu na to, że nie mieliśmy nigdy kolonii. U nas się to w podręcznikach szkolnych przedstawia, że Polska z dumą oświadcza, że nie mieliśmy nigdy kolonii zamorskich. Podczas gdy z punktu widzenia świata i tych kolonii nawet, to wygląda raczej na frajerstwo. Bo gdyby afrykański prezydent Umba-Bumba mógł mieć kolonię, to chętnie by ją założył, kupił, zdobył. Natomiast Polska nagle się chwali, nigdy nie mieliśmy kolonii. Francuzi byli silni i potężni, mieli kolonię i się wstydzą. Brytyjczycy to samo, Holendrzy to samo, oni się wstydzą, Portugalia to samo, wstydzą się, że mieli kolonię w Afryce, zamiast otworzyć nowy rozdział. Przykładem dobrym jest Gujana Holenderska, kiedyś obecnie Surinam. Oni chyba w 80-tych latach wybijali się na niepodległość, chcieli nie być kolonią. Zaraz obok jest Gujana Francuska i to jest nadal terytorium francuskie, kolonia francuska. Czyli to jest kawałek Francji, Gujana Francuska. Obok jest Surinam i jeszcze dalej jest Gujana była brytyjska. Surinam był świetnym przykładem. Wystartowała jakaś jedna partia, że oni chcą niepodległości. Holandia z jakiegoś powodu wtedy była w takim okresie, że będziemy... I tak strasznie nas dużo kosztują. To jest północ Ameryki Południowej. Maleńki kraik, małe tam korzyści mamy. Dobra, chcą niepodległość, niech mają. W dniu, kiedy uzyskali niepodległość od Holandii, wszyscy w Surinamie, widziałem, zaczęli płakać. Bo skończył się dopływ know-how, technologii, pieniędzy z Holandii. Następnego dnia zachłysnęli się tą niepodległością. Cudownie, mamy niepodległość. I zaczęli, złapali się za głowę, bo zabrakło z dnia na dzień sera holenderskiego. Dla Holendrów ser jest ważny. Który to ser przylatywał codziennie samolotami z Holandii. Która utrzymywała swoją kolonię w Surinam i należał się ser. Próbowali produkować ten ser na miejscu, nie wychodzi. Surinam zbiedniał maksymalnie i modli się teraz o członkostwo w Unii Europejskiej poprzez przywrócenie tej kolonii, że może z Holendrami jakoś się dogadamy. Cała masa Surinamczyków jest w Amsterdamie, można ich spotkać, muzykę tworzą, taką jak graliśmy dzisiaj trochę. I są nieszczęśliwi, uważają, że to był błąd, że oni wycofali się z bycia kolonią. No i więc to jest karta przetargowa również w Afryce. Polska się chwali, nigdy nie mieliśmy kolonii, no to oni patrzą, no nie mieliście, znaczy, że byliście słabi. Zaborach to nikt nic nie wie.
A ja nie sądzę, żeby Francja jakby takimi tutaj moralnymi kwestiami się posługiwała jakimś wstydem za kolonizację, bo mieliśmy taki przykład tu chyba dyskusji z Algierią, kiedy to Macron powiedział, że nie będzie przepraszać za Algierię, nie zamierza tego robić, bo to tylko zepsuje ich relacje. I też kiedy startował na prezydenta w 2017 roku, no to wtedy tak, właśnie złamał tak naprawdę taką tradycję, powiedział, że to była zbrodnia przeciwko ludzkości i był bardzo krytykowany. Potem, jak już został prezydentem, to zmienił ton i zmienił nieco narrację. Mi się wydaje, że oni wyszli z Afryki, wyszli z tych miejscowości, bo się przestraszyli po prostu Wagnerowców, a też znaliśmy tutaj jakby relacje francusko-rosyjskie w całej tej sytuacji i ja bym prędzej powiedziała, że to po prostu były jakieś konkretne interesy, a nie tam kwestie moralizatorskie i nagle się wstydzą tej kolonizacji.
No narracja jest taka, że oni przepraszają za kolonię. Macron akurat mądrze się zachował, kiedy mówił, że nie przeprasza, głupio się zachował, kiedy przeprosił, bo co to jest jego wina, że 300 lat temu ktoś coś tam zrobił brzydkiego? No trzeba powiedzieć, no taka była historia, a wy w Afryce co żeście robili? Sami sobie co żeście robili? Nie gadajmy o tym, pogadajmy o dzisiejszych interesach, a nie o tym, co było dawno temu. Na zakończenie powiem pani ciekawostkę dla wszystkich, która ośmieszyła w Ameryce. Otóż oni bez przerwy szukają, już tam godzina minęła, ale jeszcze powiem. Oni bez przerwy szukają, kto tam miał niewolników w przeszłości. Że Waszyngton miał niewolników. No, takie czasy były. Że tam ojcowie założyciele wszyscy mieli czarnych niewolników i trzeba się wstydzić i przepraszać. Otóż jedynym w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem, którego przodkowie nie mieli niewolników, jest Donald Trump. Przodkowie Bidena mieli niewolników, przodkowie Clintona mieli, przodkowie Obamy nawet mieli niewolników. Jeżeli ci przodkowie, o których wiemy, to są prawdziwi przodkowie Obamy, bo certyfikatu urodzenia nadal nie widzieliśmy. Natomiast jedynym prezydentem czystym, który nie ma w swoim lineażu niewolnictwa, jest Donald Trump. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.